Zero uzależnień. Pełne życie. Cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W każdy piątek o godzinie 10.15.
Najczęstsze uzależnienia wśród dzieci i młodzieży w XXI wieku. O tym właśnie dzisiaj mówić będziemy z panią Anną Przesław, psychologiem, psychoterapeutą. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Trudno jest dzisiaj być współczesnym nastolatkiem?
Nie jest to łatwa odpowiedź, ale jeżeli pani pyta o moje zdanie, no to nie jest to łatwe. Jak rozmawiam w gabinecie z młodymi ludźmi, rzeczywiście bardzo dużo czyha na nich różnych niebezpieczeństw. I tu mam na myśli, nie wiem, chociażby chat GPT, sztuczną inteligencję, czy wszelkiego rodzaju aplikacje, w których dzielą się swoim życiem prywatnym. Przykład jest taka aplikacja, która się nazywa Biril, przez młodych bardzo na pewno znana.
Szczerze przyznam, ja tej aplikacji nie znam.
Mnie bardzo dużo młodzież uczy. Jestem bardzo mocno w tym edukowana i to jest, myślę sobie, że duży atut pracy z młodymi ludźmi, bo ciągle jestem na bieżąco, czuję się młoda duchem. Już niestety lata lecą swoją drogą. Natomiast wracając do tematu, aplikacja Biril polega na tym, że młody człowiek musi w danym momencie wysłać zdjęcie tego, co obecnie robi. Więc ma na to jakiś określony czas, jakby w szczegóły nie chcę tam wchodzić, ale to tylko pokazuje, jak bardzo mocno musi się dzielić swoją chociażby taką przestrzenią, prywatnością, decydowania chce, nie chce. Myślę, że to jest bardzo trudne. Nawet w kontekście, jeżeli wyślę, to pytanie, czy nie zostanę odrzucony, czy jednak zostanę zaakceptowany. Także tych niebezpieczeństw jest bardzo dużo, no ale też wszelkiego rodzaju środki psychoaktywne, alkohol, papierosy, obecnie e-papierosy, które myślę sobie, że są bardzo takim dużym niebezpieczeństwem dla młodego człowieka. Chociażby to, że ciągle można je palić i ciągle możemy się do nich przyzwyczajać, a kiedyś palenie zwykłego papierosa polegało na tym, że trzeba było rzeczywiście znaleźć na to czas, przestrzeń,
miejsce,
dokładnie, więc te uzależnienie jakoś można było w miarę, na ile jest to możliwe, kontrolować.
Natomiast, a teraz to jest trochę na wyciągnięcie ręki.
Dokładnie, jak się nawet obserwuje rodziców, tak, którzy non-stop mają e-papieros w buzi.
Które jeszcze pachną.
Dokładnie, więc no wie pani, nawet farby mogą nie dać konkretnego zapachu, a mimo wszystko wiemy, że niektóre substancje w nich są dla nas szkodliwe, dla naszego zdrowia, więc to jest bardzo taki temat szeroki.
Pani psycholog, co jest dzisiaj najważniejsze dla nastolatków w ich świecie?
Myślę sobie, że tutaj duży akcent bym położyła na akceptację rówieśników, na to, że młody człowiek czasami trochę, no właśnie, ma wybór czy nie ma wyboru. Wybór zawsze ma, tylko jakiego wyboru dokona.
I jakie to będzie miało skutki.
Konsekwencje, właśnie. No myślę sobie, że nie każdy lubi konsekwencje, jeżeli one jeszcze są jakieś nie do końca przyjemne dla nas. Myślę sobie, że tak, że to jest bardzo trudne też dla młodego człowieka wybrać jednocześnie być przy sobie, wybrać to, czego ja rzeczywiście chcę, a to, czego grupa ode mnie oczekuje. I tutaj właśnie kwestia tych uzależnień, chociażby, nie wiem, papierosy, alkohol, narkotyki. No dzisiaj nie jest trudno o te używki, tak? Myślę sobie, że czasami łatwiej o te narkotyki, bo są mniej, w mniejszych ilościach, mniej można dyskretniej sobie je przekazać. Jednak alkohol ma jakoś swoją formę, tak? Czy to puszka, czy to butelka, no to już wydaje to jakiś dźwięk i też jest bardziej widoczne niż narkotyki. Więc rzeczywiście młody człowiek każdego dnia tak naprawdę stoi przed ogromnymi dylematami, co zrobić. Czy tak jak powtórzę się, czy iść za tym, czego ja tak naprawdę chcę i jakie są moje wartości, o ile zna ten młody człowiek swoje wartości, bo to też jest oddzielny temat. Czy właśnie iść za presją grupy i po prostu iść jak grupa, wszyscy, nie wiem, słuchają tego wykonawcę, ja się bezpośrednio, może lubię tego wykonawcę, ale no, będę tak z tymi się bawiła, ale w środku zupełnie coś innego czuła i to jest też takie bardzo trudne dla młodego człowieka.
No i właśnie, dzisiaj młodzi ludzie potrafią powiedzieć nie, czy jednak ulegają tej presji swojej grupy społeczeństwa?
Ja myślę sobie, że w ogóle słowo asertywność, no bo tu to słowo nie często może się nam kojarzyć z asertywnością, jest dla młodego człowieka czymś abstrakcyjnym. Że ja mam odmówić, ja mam powiedzieć nie, ja mam postawić jakąś granicę. Jeżeli ja sama nie wiem, gdzie są moje granice, na ile ja chcę czegoś, a na ile nie, no to jest mi bardzo trudno powiedzieć nie. Ja wtedy idę, no bo sobie myślę, skoro grupa to robi, to może rzeczywiście jest to fajne. No widzę, że inni akceptują ich, więc ja też potrzebuję. Jest to też z takiego kawałka, czego ja potrzebuję, jakie są moje potrzeby, jeżeli ja potrzebuję tej akceptacji, zauważenia, bo na przykład w domu tego nie mam, mnie rodzice nie widzą, nie słyszą, no to szukam tego w grupie rówieśniczej. Okres nastoletni, nastolatków, mówimy na przykład tu o szkole średniej, ale też starsze klasy szkoły podstawowej, to jest też czas taki rozwojowy, że rzeczywiście młody człowiek bardziej potrzebuje tej grupy rówieśniczej do tego, żeby się rozwijać. I to jest rozwojowe. O tym mówi psychologia rozwojowa człowieka, tak? To jest bardzo ważne. Natomiast chodzi też o to, żeby ten fundament, że rodzina, w której powinno być wsparcie, wiemy dobrze, że często tak też i nie jest w wielu rodzinach, ale w rodzinie powinno być to wsparcie, te poczucie, gdzie są pewne granice, czy nie rodzice gdzieś wytaczają, czy ty możesz, czy ty nie możesz, o której masz być w domu. I to nie jest zła wola rodziców, tylko myślę sobie, że to też jest pokazywanie temu młodemu człowiekowi, mi na tobie zależy, dlatego też wyznaczam ci jakąś granicę. Wiem, że dalej, jeżeli się posuniemy, może to być dla ciebie niebezpieczne, dlatego ja jestem od tego, ja jestem tym dorosłym, który ci pokazuje tutaj, musisz wrócić, tak?
Pani psycholog, a jeśli weźmiemy pod uwagę taką sytuację, młody człowiek decyduje się powiedzieć w grupie nie, dzięki, nie idę na tę imprezę, nie podoba mi się to, nie podoba mi się jak wyglądasz, ja będę ubierał się inaczej, nie chcę zapalić czy nie chcę wypić. No właśnie, wtedy zaczynają się problemy?
To zależy jaka grupa. Jeżeli grupa jest taka, która gdzieś wartości są trochę oddalone od tego palenia picia, no to może rzeczywiście być przyjęte, super, szacunek, tak, fajnie, że umiesz powiedzieć nie, albo może nawet czasami to nie wybrzmieć od drugiego człowieka, natomiast myślę sobie, że to też młodzi ludzie bardzo dobrymi są obserwatorami i bardzo dobrze umieją słuchać, wbrew pozorom, jak nam się wydaje, dlatego, że jeżeli widzą, że ktoś z ich rówieśników potrafi powiedzieć nie, potrafi powiedzieć jakąś swoją, wyznaczyć swoją granicę, to nawet jeżeli tego nie powiedzą, to pomyślą sobie, chociaż przez ułamek sekundy, kurczę, to jest możliwe.
Można jednak.
To może i ja będę umiał tak zrobić. Ale to też wymaga treningu, dlatego też są treningi asertywności, są też treningi asertywności symbolicznej, więc to też się trenuje, tego się też nie zdobywa od tak, to tak jak z nauką czegoś w szkole. Coś wymaga treningu, więc jeżeli raz mi nie wyjdzie, to nie znaczy, że w innej sytuacji może mi nie wyjść.
I życzymy, aby było tak w każdym przypadku, ale pewnie z doświadczenia może pani potwierdzić, że w wielu przypadkach niestety prowadzi to do braku akceptacji, a brak akceptacji w konsekwencji na przykład do uzależnień. Z jakimi problemami, z jakimi uzależnieniami najczęściej przychodzą młodzi ludzie do gabinetu?
Jeżeli mówimy o uzależnieniach, no to ja akurat bardzo mocno specjalizuję się w działce zaburzeń odżywiania. Jest to taki, można powiedzieć, trochę mój konik psychologiczny, w którym myślę sobie, że jest tam bardzo dużo. To nie jest tylko, rozmawiamy sobie o jedzeniu, ale że to jedzenie poniekąd jest takim, no właśnie, miejscem spotkań, bo właśnie pytanie, gdzie, jakby, o co chodzi z tym jedzeniem? Często jest tak, że młode, szczególnie dziewczęta, no obecnie w ogóle świat, nie wiem, chociażby Instagram promuje wszystko, co jest piękne, wspaniałe, idealne,
szczupłe.
Szczupłe, oczywiście, chociaż ten trend trochę też pokazuje, że są też modelki
plus size.
Plus size, dokładnie. I w tym też można odnaleźć jakieś piękno. Myślę sobie, że to też jest bardzo, bardzo dobra część kampanii szczególnie.
Ale to jest niesamowite, jak wszystko skłania się do akceptacji.
Tak, wszystko, tak. I to jest pytanie, na ile ja siebie sama akceptuję, tak? No a my jako kobiety jesteśmy szczególnie też na to narażone. Od nas się bardzo dużo też wymaga. My same od siebie bardzo dużo wymagamy. Wiele ról wypełniamy w ciągu dnia. Mogę powiedzieć też o sobie, tak? No jestem kobietą, ale jestem też i żoną, mamą, prowadzę dom, tak? Pracuję zawodowo. Mnóstwo jest też obowiązków związanych właśnie z moimi dziećmi, jeżeli chodzi o jakieś przedszkola, szkoły. Mnóstwo spraw do ogarnięcia. Tak? I ja w tym wszystkim mam być ładna, piękna, najlepiej idealna. I właśnie pytanie, czym jest ten ideał? Do czego ja dążę? Tak? To takie ciągłe gonienie za tym królikiem, jak w bajce Alicji z Krainy Czarów. Tak? Ciągle gonisz i nie wiadomo, co gonisz. Jeżeli no, dzisiejszy świat bardzo mocno też to promuje i podsyca, i młode dziewczęta często popadają w pułapkę tego, że jeżeli ja będę szczupła, jeżeli ja będę ubierała się tak podkreślająca swoją figurę, no teraz możemy widzieć, jak młodzież się ubiera, tak? Bardzo w takim jakimś konkretnym schemacie. Więc to nie pokazuje takiego, jeżeli ktoś się ubierze troszkę inaczej niż obecna moda, to każdy na niego jednak patrzy, więc on też się naraża na jakąś akceptację, krytykę, na to, że zwróci na siebie uwagę i myślę sobie, że osoby chociażby takie bardzo wyrażające siebie, nie wiem, chodzące w glanach, na czarno, jakieś mocniejsze włosy, to też jest jakaś rodzaj pewnej odwagi w nich samych, że chcą wyrażać siebie troszkę inaczej niż obecnie to jest.
Czyli dzisiaj współczesne dziewczęta, można podsumować to tak, że chorują na obsesję piękna?
Tak, serdecznie polecam książkę wszystkim mamom młodych dziewcząt, Obsesja piękna. Myślę sobie, że to jest taka alma mater, bardzo, bardzo mądrze napisana i też dająca dużo refleksji na ten temat, jak współcześnie od nas kobiet, szczególnie tutaj w tej książce jest to z naciskiem na kobiety. Więc no tak, niestety.
Zaburzenia odżywiania to też takie zaburzenie, które bardzo łatwo młoda dziewczyna może ukryć.
Tak, i to jest bardzo często widoczne, chociażby bo właśnie no, widoczne czy niewidoczne. Właśnie to jest pytanie.
Jakie są te pierwsze objawy? Co powinno wzbudzić niepokój rodziców?
Ja kiedy rozmawiam szczególnie z rodzicami, w ogóle z rodziną, bo to jest praca nie tylko z osobą, która ma te zaburzenia, bo ona z jakiegoś powodu ma te zaburzenia, ale też z całym systemem. Cały system jest w to włączony, żeby wspólnie razem współpracować ze sobą. Myślę sobie, że też jest takim wyznacznikiem, jak my razem jemy posiłki, czy my wspólnie spędzamy ze sobą czas podczas tych posiłków, czy my rozmawiamy wtedy, czy się dzielimy swoim dniem, czy właśnie każdy o różnej porze, każdy coś innego. Możemy zwalać na wiele rzeczy, naprawdę na wiele rzeczy, bo ja kończę inaczej niż ty, bo tutaj nie ma czasu, bo tu jakieś zajęcia, ale jeżeli o to nie zawalczymy, to tak naprawdę nie zawalczymy też o relacje, które się budują. Możemy to obserwować w różnych kulturach, na przykład we Włoszech wspólny posiłek to jest świętość. Tam wszyscy siadają wspólnie do stołu. Starsi, młodsi, babcie, dziadkowie.
Na ulicach nikogo nie ma.
Dokładnie. To jest ten czas święty, kiedy się celebruje. Więc jedzenie samo w sobie nie chodzi o konsumpcję jedzenia, tylko chodzi o wspólny czas. Czy my razem przygotowujemy ten posiłek, a czy może w moim domu jest tak, że tylko mama gotuje, każdy w swoim pokoju, nagle krzyczy obiad, każdy zjada 5 minut, z telefonem w ręku najchętniej. I się rozchodzimy do swoich aktywności, tak? Więc to jest niezwykle ważne. Pytanie, jak młode mamy, w ogóle jak mamy, jak podchodzą do siebie jako do swojego wyglądu, czy często się przeglądają w lustrze, czy zwracają uwagę na to, jak ja wyglądam, czy to podkreślają, czy o tym mówią i ich córki to słyszą. to nie jest tak. Dlatego powiedziałam, młodzi ludzie są świetnymi obserwatorami. I może nam się wydawać, o, nie posłuchał mnie i tak zrobił po swojemu. Myślę sobie, dobrze, że zrobił po swojemu, to znaczy, że myśli. To znaczy, że nie idzie ślepo. Albo może idzie. Pytanie, to już jest kwestia poznania też, jaka więź mnie łączy z moim dzieckiem, ale jeżeli młody nastolatek też się trochę buntuje, trochę próbuje eksperymentować, to znaczy, że czegoś mu brakuje. I te braki, te szukanie swoich potrzeb. Gdzie ja mam jaką potrzebę?
Właśnie, tutaj mówimy o uzależnieniach wśród młodych dziewcząt, a co z tymi młodymi mężczyznami, którzy wchodzą na swoją ścieżkę, no i właśnie, też trafiają do gabinetów z problemami?
Tak, też coraz więcej widzę młodych chłopców, którzy mają zaburzenia odżywiania, którzy bardzo mocno pilnują diety, pilnują kalorii. 5 godzin na siłowni, proszę sobie wyobrazić, 5 dni w tygodniu, 5 godzin na siłowni.
Ja sobie tego nie wyobrażam.
Ja nie mam tyle czasu. Chociaż bardzo bym może i chciała, bo wiem, że ruch to zdrowie, tak? Natomiast no, we wszystkim trzeba mieć zdrowy umiar i jakiś rozsądek w tym wszystkim, tak? Więc młodzi chłopcy też są na to podatni. I oni są często rzeczywiście, zapominamy o nich, tak? Ale jeżeli sięgniemy sobie tak trochę wstecz, popatrzymy sobie, jak kiedyś wyglądał prawdziwy mężczyzna, jak się kiedyś ubierał. Świetnie pokazują to różne memy, na przykład w internecie, tak? Współczesny mężczyzna, jak się ubiera. Rzeczywiście widać te skrajności. I też to w tym momencie pokazuje, że jakieś granice zostały zatarte, tak? I oczekuje się od młodego człowieka, od młodego mężczyzny, żeby był stanowczy, żeby jego zdanie było takie szanowane, żeby umiał pięścią uderzyć w stół, żeby umiał zabłysnąć. Natomiast jeżeli się nie dam możliwości, różnych okazji do tego, żeby młody nastolatek też mógł trochę pokazać swojego charakteru, no to gdzie on ma się tego nauczyć?
Czy gabinet jest takim miejscem, gdzie można wyleczyć swoje uzależnienia?
Myślę, że jest szansą na to, że możemy przyjrzeć się bliżej swoim uzależnieniom, że możemy bardziej je sobie obejrzeć. Nie tylko uzależnienia, ale wszelkiego rodzaju trudności, z którymi się zmagamy. Jeżeli chodzi o nastolatków, to myślę sobie, że często dorośli oddają odpowiedzialność, że to młody nastolatek jest za to odpowiedzialny. Natomiast myślę sobie, że w dużej mierze my też jesteśmy odpowiedzialni za współczesnego nastolatka. Jeżeli ja chcę w przyszłości mieć dobrych lekarzy, dobrych prawników, ludzi, którzy będą szanować drugiego człowieka, a jeżeli ja nie będę szanowała nastolatka, czy nawet dziecka i mówiła, a co ty tam wiesz, dzieci to głosu nie mają, idź do swojego pokoju, teraz dorośli rozmawiają, no to nie widzę na to szans. Jeżeli dziecko nie umie rzeczywiście gdzieś się wybić trochę na tej złości, no to ja ci pokażę. No to nie widzę na to szans, żeby gdzieś mogło się tak przedstawić.
I ostatnie już pytanie. Mówiła pani o tym, że za te uzależnienia i za to, że dziecko jest właśnie w gabinecie, odpowiedzialni są także rodzice. Czy oni również powinni trwać razem z dzieckiem w tej terapii?
Nie widzę innego wyjścia. Jak tylko to, że rodzice są odpowiedzialni za swoje dziecko. To rodzic jako dorosły bierze odpowiedzialność za tego młodego człowieka, który się od momentu narodzin do momentu, kiedy staje się dojrzałym człowiekiem samodzielnym, który wyprowadza się z domu, który zakłada swoje życie, idzie do pracy i zarabia na siebie. To jest cały czas w tle jest rodzic. I tu jest bardzo ważna ta obecność tego rodzica i ja zawsze podkreślam, kiedy rodzic dzwoni, że jest problem, to zawsze zapraszam rodzica, no bo często się okazuje, że tak naprawdę ten nastolatek to on jest, on komunikuje coś, co się dzieje po prostu w domu i coś, co nie gra, tak? Więc myślę sobie, że dużo ważne jest, żeby my jako dorośli, żebyśmy mieli świadomość, że my jesteśmy odpowiedzialni za młodych ludzi. No, święty Jan Paweł II bardzo mocno to podkreślał, że rodzina jest tym miejscem, tym fundamentem, w którym rozwija się młody człowiek. Środowisko, otoczenie, szkoła również ma ogromne znaczenie, ale jeżeli w rodzinie nie będzie tych fundamentów, no to jak mogę wymagać od dziecka, jeżeli ono nie zna tych swoich korzeni, fundamentów, tak?
I niech te cenne słowa będą najlepszym podsumowaniem naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Psychoterapeuta Anna Przesław była naszym gościem.
Zero uzależnień. Pełne życie. Cykl audycji radiowych. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Łomża.